Mam nadzieję, że nie rozczaruję, jeśli powiem, że dzisiaj wieczorem poczytamy sobie razem Pismo Święte i przede wszystkim poczytamy, co w Piśmie Świętym chce nam Pan Bóg powiedzieć o pieniądzach. Pieniądze mamy na co dzień. Nawet ci biedni mają styczność z pieniędzmi. Kiedyś Bill Gates wybrał się nad rzekę, łowił ryby i złowił złotą rybkę. Więc tak popatrzył na tą złotą rybkę i tak chciał ją wyrzucić z powrotem do rzeki, a rybka mówi, no jak, a życzenie? Na co Bill Gates zwrócił się do rybki, no to mów, czego chcesz. Wszyscy mamy do czynienia z pieniędzmi, czy to biedni, czy to bogaci, mają różnego rodzaju dylematy związane z gospodarowaniem swoimi pieniędzmi, dylematy związane z brakiem tych pieniędzy. Kiedyś rozmawiałem z przyjacielem i mówię, słuchaj, gdybyśmy tak wygrali w totolotka dużą kwotę, jakoś to go tak zainspirowało i gdy wrócił do domu, mieli takie rodzinne spotkanie, najbliższe rodziny przyszły, miały wspólną kolację, było kilkanaście osób i on rzucił też ten temat i mówi, słuchajcie, co byście zrobili z pieniędzmi, gdybyście wygrali 10 milionów w totolotka? Więc dyskusja się rozwinęła i jak zapewne zgadniecie, wszyscy się pokłócili o pieniądze, których w ogóle nie mieli. Ale wystarczyło sobie wyobrazić, co bym zrobił z tymi pieniędzmi i każdy mówił, no ja bym dał tej osobie, bym w to zainwestował. I taka kłótnia się zrobiła, że rozeszli się wcześniej do domów. Nie można dzisiaj żyć bez kasy. Nie wiemy, czy Pan Jezus pieniądze przy sobie nosił. Wiemy, że kasjerem 12 apostołów był Judasz i on trzymał kasę. Natomiast chciałbym nawiązać na samym początku do historii, którą znamy z Nowego Testamentu. Jest to wizyta Pana Jezusa w domu Marty i Marii. Pamiętamy Marię, która zapatrzona w Pana Jezusa, wsłuchuje się w Jego słowa i Marta, która się krząta, która podchodzi do mistrza, mistrzu może herbaty zaparzyć, a może mistrz zjadłby jakąś ciepłą zupę, może koszulę wyprasować, a daj kobieto spokój. Nie, tak nie odpowiedział. Powiedział Marcie, Marto, po co się tak niepokoisz o tyle różnych rzeczy? Nie wiemy, co Pan Jezus powiedział Marii. Myślę, że też szepnął jej coś na ucho, by czasem pomogła swojej siostrze. W każdym z nas jest taka Maria i taka Marta. Jedna i druga jest potrzebna. Potrzebna jest Marta po to, byśmy potrafili zarządzać tym, co posiadamy. Potrzebna jest Maria, by przypominać nam o tym najważniejszym czasie dla siebie i dla Boga. Przyjrzymy się na początku Staremu Testamentowi i zobaczymy, co Pan Bóg nakazywał Izraelitom w kwestii pieniędzy. Jak Izraelita, dobry, pobożny Izraelita powinien zarządzać swoimi finansami. Każdy z nas słyszał o dziesięcinie. W wielu wspólnotach protestanckich praktykuje się dzisiaj dziesięcinę i ta dziesięcina jest 1/10 zarobków, którą wierni oddają do wspólnoty. Jak to dzisiaj wygląda, nie jestem w stanie szczegółowo wam opisać, ale nie wygląda to tak, jak wyglądało w Starym Testamencie. W Starym Testamencie spotykamy różne rodzaje dziesięcin. Jest dziesięcina roczna, którą co roku należy przeznaczać dla Pana. Jest także dziesięcina trzyletnia, która też jest przeznaczana myślę, że można powiedzieć również dla Boga, zobaczymy dokładnie jak to wyglądało, co 3 lata 1/10 wszystkich zysków, wszystkich zbiorów była też przeznaczana dla kogoś innego, nie dla tego, kto odhodował zwierzęta, nie dla tego, kto zebrał zbiory. I były też dziesięciny królewskie. Zobaczymy, na czym one polegały. I prawo lewitów do ofiar. Lewici, czyli kapłani z okresu Starego Testamentu, nie otrzymywali dziesięciny. Oni otrzymywali część z ofiar poświęconych Bogu, część z ofiar, które były przynoszone przez wiernych, i otrzymywali także pierwociny ze zbiorów. Dziesięcina służyła czemu innemu. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 14 czytamy w wersetach od 22 do 27 następujące słowa. Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi. Będziesz spożywał w obliczu Pana Boga swego, na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego. Dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana Boga swego. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj Słowo Boże mówi nam o tym, że ta dziesięcina służy temu, byśmy ją spożyli. Czyli 1/10 bydła przyprowadzam do Jerozolimy, ciągnę te wszystkie zwierzęta czasem przez długą drogę, niosę część wszystkich moich zbiorów i dopiero wtedy, kiedy docieram przed świątynię jerozolimską, tam rozkładam stół i zaczynam to spożywać. Czyli tak naprawdę dziesięcina to była na imprezę, na świętowanie. To nie było tak, że się gdzieś w świątyni komuś dawało i ktoś to zabierał. Zobaczmy w kolejnym fragmencie rozdziału 14, w dalszych wersetach czytamy tak. Jeśli daleka będzie twoja droga i nie zdołasz tego zanieść, a czasem jak bogaty człowiek, to ta dziesięcina to było wiele zwierząt, dużo było tego wszystkiego, co zebrano z pola, więc trudno było to zanieść. I wtedy Księga Powtórzonego Prawa mówi nam, że można zamienić dziesięcinę na srebro. Weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan Bóg twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza. Większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina. Nie opuścisz też lewity, który jest w twoich murach, bo nie ma on udziału ani dziedzictwa z tobą. Czyli tutaj samo Słowo Boże mówi nam, że dziesięcina to nie był podatek. Dziesięcina to nie był haracz nałożony przez kapłanów. Dziesięcina to był pretekst do świętowania. Człowiek ze swojej natury jest według mnie skąpy, oszczędny, chciałby odkładać, chciałby zakupić coś, co jest trwałe. A tutaj Pan Bóg mówi, że 1/10 tego wszystkiego, co zarobisz, przeznacz na świętowanie. Na świętowanie z twoimi najbliższymi. Kupuj to, co twoja dusza zapragnie, to, co byście chcieli razem jeść na uczcie i świętować. To wszystko, co było zakupione za dziesięcinę, bądź ta dziesięcina, która została przyniesiona, ona miała służyć również tym, którzy mieli mniej, których nie było stać. Również Izraelici mieli zapraszać wszystkich biednych, wszystkie wdowy, wszystkie sieroty, tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na ucztowanie, oni wszyscy mieli dostęp do wspólnego stołu. Oprócz rocznych dziesięcin była też dziesięcina trzyletnia. O dziesięcinie trzyletniej czytamy w 14 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Pod koniec 3 lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu 3. roku i zostawisz w twych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, przyjdzie obcy, sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławili Pana, aby Pan błogosławił tobie, Bóg twój, w każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz. Czyli raz na 3 lata tą 10. część zostawiano przy bramach. Czyli otwierano taki sklepik, gdzie kupowało się bez pieniędzy. W niektórych wspólnotach, szczególnie w dużych wspólnotach w zakonie jezuitów, jest takie miejsce, które nazywa się tavola di carità, stół dobroczynności. I w Gdyni, tam gdzie mieszkam, również jest taki stół dobroczynności. I jeżeli ktoś nie używa jakiejś koszuli, albo dostał w prezencie 2 pary butów, no to 1 parę niesie na ten stół i co jakiś czas można tam zajrzeć i zobaczyć, co nowego jest, co można sobie wziąć. To jest też duża pokusa. Tu się wyspowiadam z mojego ostatniego grzechu, bo robię sobie rachunek sumienia z 17 lat ostatnich. 17 lat w Gdyni mieszkałem i teraz przeprowadzam się do Warszawy. Z lenistwa, jak miałem niewyprasowaną koszulę albo niewypraną koszulę, to zamiast iść od razu prać ją i wyprasować, to szedłem do tego miejsca, które nazywa się Tavola di Carità i tam zawsze jakaś wyprasowana koszula była. I wstyd powiedzieć, ile tych koszul się u mnie w pokoju nazbierało. Od tygodnia codziennie rano wstaję godzinę wcześniej, biorę je i prasuję i odnoszę z powrotem. Może warto pomyśleć, czy we wspólnotach, w których jesteście, może w parafiach, warto byłoby stworzyć takie miejsce, taki sklep, gdzie można kupować bez pieniędzy. I nie jakieś rzeczy właśnie takie wrzucone byle jak, bo to nie sztuka oddać coś, co mi zbywa, a nawet jeżeli mi zbywa, to przyłożyć się do tego, żeby to, co oddaję, było wyczyszczone, wyprasowane, pachnące. Pomyślcie o czymś takim, czy w waszym środowisku można by było stworzyć taki sklepik, jaki istniał przy bramach w miastach izraelskich. Wracając jeszcze do tej rocznej dziesięciny, która służyła wspólnemu świętowaniu, przypomniała mi się rozmowa z Grzegorzem, który był bardzo biedny, nie miał pracy, młody 30-kilkuletni chłopak, który należał do jednej ze wspólnot modlitewnych i miał w zwyczaju raz do roku zapraszać wszystkich członków wspólnoty na poczęstunek. Wynajmował jedynie jeden pokój, za który z trudem regulował wszystkie płatności. I kiedy zapraszał wszystkich na takie spotkanie przed domem, to widać było, że ten stół, który był obficie zastawiony, zastawione był tym wszystkim, na co on przez rok zbierał pieniądze, żeby ugościć wszystkich u siebie. I gdy z nim rozmawiałem, to mówi mi, ale to jest takie piękne, to daje mi tyle radości, że mogę przez cały rok myśleć, żeby coś na bok odłożyć, bo raz w roku zaproszę wszystkich i będziemy świętowali, będziemy jedli, będziemy pili, będziemy radowali się wspólnotą. Kiedyś przez pół roku pracowałem w Albanii na początku lat 90. i myślę, że Albańczycy są jeszcze bardziej gościnni niż Polacy, bo o nas mówi się również, że jesteśmy bardzo gościnni, ale tamta gościnność jest tak krępująca. Ludzie nie mieli naprawdę co jeść. W 92 roku była tam rewolucja, upadł komunizm. Naprawdę głodowali. I kiedy zapraszali kogoś do swojego domu na poczęstunek, sam byłem kilkakrotnie zaproszony, stół zastawiony, żona z dziećmi na ławce przy ścianie siedziały i patrzyły się, jak gość jadł, bo im czegoś takiego jeść nie było wolno, bo było to marnotrawstwo. Ale gdy gość przychodził, to najlepsze, co się miało, wystawiało się i dawało się gościowi. Jeszcze jeden fragment z rozdziału 26 Księgi Powtórzonego Prawa, mówiący o trzyletniej dziesięcinie. Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli dosyta w twoich murach, powiesz wobec Pana Boga swego: wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś. Nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń. Nie spożyłem tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości, nie dałem nic z tego umarłemu, usłuchałem głosu Pana Boga swego, czyniłem wszystko, co mi rozkazałeś. Z tego fragmentu widzimy, jak ważny to był nakaz, by sierocie, wdowie, obcemu, lewicie pozostawić 1/10 z tego, co w ciągu 3 lat się zarobiło. I były jeszcze dziesięciny królewskie. To było coś, co się Panu Bogu nie podobało. A przynajmniej Pan Bóg przestrzegał: nie róbcie sobie króla, bo jak zrobicie sobie króla, to on was obciąży podatkami. I czytamy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 8: zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. To jest to rozumienie dziesięciny, które zazwyczaj funkcjonuje wśród ludzi, czyli takie zbliżone rozumienie do podatku. I to była dziesięcina, ale tylko związana z królem, to co król żądał dla siebie. W 16 wersecie rozdziału 8 pierwszej księgi Samuela czytamy dalej: weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. I niestety Izrael wybrał sobie króla i dziesięciny królewskie nie były czymś, z powodu czego świętowano. Jeżeli miałbym prezentować stanowisko biblijne, to tak jak mówiłem, pieniądze do nas nie należą. I to, co mówi Łukasz w Ewangelii, jeżeli nie wyzbędziemy się wszystkiego, to możemy się pożegnać z byciem uczniem Chrystusa. Czyli jeżeli ja uważam, że to jest moje i ja mogę robić z tym, co zechcę, no to coś jest nie tak. Oczywiście ja mogę być bardzo bogaty, ale jeżeli jestem chrześcijaninem, to patrzę na te moje pieniądze i się zastanawiam, jeśli chodzi o etykę, przede wszystkim, jak Pan Bóg chciałby, żebym ja te pieniądze wydał, w co zainwestował. Jeżeli spojrzymy na pieniądze w perspektywie wieczności, nie w perspektywie tego, co przemija, nie w perspektywie tymczasowości, to pojawia się pytanie, co pozostanie na zawsze z tego mojego wydatku. Chrześcijaństwo to nie jest religia nakazów i zakazów, tylko chrześcijaństwo polega na tym, że jeżeli ja doświadczyłem, że mam wszystko za darmo, że mam przede wszystkim zbawienie za darmo, to wszystko, co mam, do mnie nie należy. Ja mogę mieć naprawdę bardzo dużo, ale to nie ja decyduję w ostateczności o tym, co z tym będzie się działo. Z Biblii nie można wywnioskować, że należy mieć dystans do bogacenia się. Z Biblii można wywnioskować, że należy wszystko oddać Bogu. Czyli nawet jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim kaznodziejom tak zwanej Ewangelii sukcesu, którzy mówią, że Pan Jezus był bogaty, że należy się bogacić, bo to jest robienie dobrego użytku ze swoich umiejętności, ze swojego rozumu, dobre inwestowanie. Jak najbardziej warto się bogacić, tylko wtedy zadajemy sobie pytanie po co? I jeżeli odpowiedzią na pytanie po co jest odpowiedź jestem uczniem Chrystusa i bogacę się dla Niego, jestem uczniem Chrystusa, więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby Królestwo Boże na ziemi rozwijało się. Pieniądz znaczy dla mnie relacje, budowanie relacji, leczenie ran, a nie gromadzenie majątku. To, co widzimy w prawie starotestamentowym, w przypadku dziesięciny, to jest świętowanie. Świętowanie ubogich i bogatych razem. I to jest miejsce spotkania ubogich i bogatych. To moja bogata rodzina wystawiała stół, wykładała na ten stół 1/10 tego, co zarobiliśmy w ciągu roku i zapraszała wszystkich biedaków, którzy nie siedzieli pod stołem, tylko siedzieli obok mnie przy stole i razem ze mną jedli. I chociaż minęły tysiące lat, a my nie jesteśmy mądrzejsi od tego, co Pan Bóg w Starym Testamencie przedstawiał jako instrukcję, co powinniśmy budować. Bo pieniądze są też po to, żeby coś budować, prawda? Budować dom, budować rodzinę. Dla Pana Boga zarówno pieniądze, jak i wszystkie inne dary, które mamy, są po to, by budować relacje, by budować więzi. Ile osób w naszych wspólnotach troszczy się o budowanie więzi z kimś, kto jest tak bardzo ode mnie odmienny, z kim nikt inny nie chce rozmawiać? Jest wiele polskich tradycji, które z czasem stały się tylko formalnością. Ten pusty talerz na Wigilii. Czy kiedykolwiek ktoś się zatroszczył, żeby jednak ktoś przyszedł, żeby jednak kogoś zaprosić do tego talerza? Wręcz przeciwnie, gdy przypadkiem ktoś przyjdzie, to jest kłopot, bo jest taki zabobon, że jednego członka rodziny w przyszłym roku zabraknie. Tak, i jest dużo i w naszej tradycji, i w tradycji biblijnej rzeczy, do których warto powrócić. I obyśmy wszyscy byli ludźmi bogatymi, ale byśmy potrafili te pieniądze wykorzystywać do budowania relacji do pomagania tym ludziom, nie pomagania na zasadzie zjedz bułkę, ale pomagania tym ludziom ubogim, by byli naszymi przyjaciółmi.